Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Wracamy z kolejnym odcinkiem. Ze mną jak zawsze mój gracz Werner Gorder.
Oraz nasz MG Rupert Zewsi Hojten.
A dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę temat Kislewu, który notabene podrzucił nam Łukasz Lukas albo Lukasz Łukasz i zaprzyjaźniony kanał Holmes Warhammer, więc dzięki chłopaki za cynk. I jeszcze takie małe ogłoszenie techniczne w ramach tego wszystkiego. Dzisiaj nagrywamy przez Google Hangouts, bo Discord nie domaga w czasach kwarantanny, więc zobaczymy, czy to technicznie się sprawdza, czy nie. Tak będziemy pewnie powoli przerabiać każdy komunikator z osobna. Ale nieważne, wróćmy jednak do Kislewu.
No.
No i od czego zaczniesz? Sam teraz coś powiesz ciekawego na początek o Kislewie.
A masz na myśli trzeci miesiąc żydowskiego kalendarza?
No oczywiście, przecież po to się właśnie tutaj zebraliśmy, żeby porozmawiać o żydowskim kalendarzu, prawda?
Który odpowiada mniej więcej październikowi, listopadowi jakoś, tak?
Wierzę na słowo. Ostatnio ten... tak. Rzadziej bywam w synagodze.
No ale generalnie Kislew, no to jest bardzo... Ja tam Kislew lubię, w pewien sens. W taki dziwny sposób Kislew lubię.
Aha, mów dalej.
No bo co to jest Kislew? No Kislew to jest takie coś, co jest na wschód od Imperium, prawda?
No i na północ.
Tak. No na wschód i na północ od Imperium. Takie zamarznięte, takie dalekie, takie egzotyczne trochę, orientalne, w sensie na wschód. No. Takie niby Imperium, ale trochę inne.
Tak, znaczy to... Mi się podoba, tak jak się wczytywałam na przykład w Lora, to ciekawe jest to, że w porównaniu do Imperium Kislew jest relatywnie młody.
Tak, bo ma tylko około 1000 lat. Mniej więcej jak Rosja, która też jest relatywnie młoda w porównaniu na przykład do Polski. No tak, no.
Ja widzę, że tutaj próbujemy rozszerzyć chyba zasięg naszego kanału o fanów pewnych opcji politycznych, tak?
Co? Nie wiem, o co ci chodzi.
Nie mam czemu dalej.
Nie, ale to spójrz, no. Wiesz, nie wiem jak ty to odbierasz, ale wiesz, no Kislew to jest, ja to odbieram w ten sposób, że Kislew to jest jak ktoś w latach 80. będąc w Anglii wyobrażałby sobie fantasy wersję takiego miksu Rosji i Polski.
Tak, i Ukrainy.
I Ukrainy, tak. W sensie Rosji i Polski, w sensie Rzeczypospolitej i Rosji.
O. Tak, tak, o, jak najbardziej. Tak.
Więc to jest tym bardziej śmieszne.
Tak, no to jest fajne właśnie dla nas, jak my na to patrzymy, gdzie oni starają się niejako mówić o... No bo tak jak cały Warhammer oczywiście garściami czerpie z prawdziwego świata, z historii prawdziwego świata, tak wtedy, kiedy biorą się za nasze rzeczy, to wygląda jeszcze ciekawiej, jeszcze śmieszniej. Nie? No to te przykłady tych...
Głównie śmieszniej, ale w sumie to tak całkiem... dość dużo wspólnego z historią, inaczej, ta historia Kislewa oficjalna jest dość zbieżna z tym, co było u nas. Mamy najazdy, mamy przejmowanie, mamy grupy, które rządzą nad tymi, którzy są tymi poddanymi. To jest dość podobne. Nie wiem, czy oni to robili specjalnie, czy im to tak wyszło, a teraz zamieszamy w tym tyglu, jeszcze coś dodamy do tego. Ale tak, no efekt jest taki dość ciekawy, zwłaszcza jeśli się na przykład jest z Polski. Trochę rozumie te miny, które GW wprowadzało do lora, który nie ma nic wspólnego z tym, co tak naprawdę te słowa oznaczają.
Tak, chociaż to teraz pozostaje się... Tutaj minus jest taki, że to jest na tyle wszystko przemieszane, że jak próbujesz, wiesz, wyodrębniać, czy to właśnie polskie, czy rosyjskie części w tym, co jest w Kislewie, to jest ze sobą na tyle pomieszane, że ciężko jest, wiesz, żeby jedno było dokładnie takie, a drugie dokładnie takie. I to wszystko jest takie, no, polsko-rusko, ukraińsko-wschodniosłowiańskie.
Tak.
Założenia, nie, że o, okej, okay, ten fragment Kislewu będzie polski, ten fragment Kislewu będzie, nie wiem, rosyjski, prawda?
A wszystko przepuszczone przez kalkę Anglików, którzy nie potrafią powiedzieć cię na przykład, w związku z czym zapisują to w dziwny sposób, tak mi się wydawało, i na przykład wieniec potrafili zapisać jako Wenet na przykład.
Zresztą no. Z tego samego powodu, z tego co się orientuję, niemieckie edycje wszystkich podręczników do Warhammera mają w zasadzie wszystkie nazwy własne przerobione.
Na niemiecki?
Ale przerobione tak, żeby to miało sens, bo to, co autorzy pisali, wiesz, jako ludzie, którzy trochę tylko liznęli niemieckiego w szkole i nigdy nie spodziewali się, że ludzie, którzy faktycznie mówią po niemiecku, będą mieli z tym styczność. No. To po prostu po niemiecku to już po prostu w ogóle nie ma sensu, albo jest tak głupie, że tego sensu i tak czy inaczej nie ma, więc to wszystko jest przerabiane od nazw miejscowości, przez oczywiście imiona i nazwiska bohaterów, czy to NPC-ów, czy ten, bo inaczej by się po prostu nie dało.
No, słuchaj, no wiesz, kto o zdrowych zmysłach wymyśliłby, że stolicą wielkiego kontynentalnego imperium jest miejscowość o nazwie Stara Wieś?
Tak, no do tego dodajmy jeszcze tych wszystkich bohaterów typu Alberta Zweisteina i tak dalej, nie?
Znaczy nie, Zweistein był dla żartu, więc to jest troszeczkę coś innego.
No tak, no ale to jest tak samo jak ten, zresztą dzisiaj sprawdzałem Benów na przyszłą sesję, więc jeden z Benów ma na nazwisko Fondelbrugger. Idę o zakład, że Fondel
pisał... Fondel.
No tak, Fondelbrugger. Więc no, to jest... Tych gier na słowach tych jest tego naprawdę mnóstwo i jest lecenie sobie w szkórki z ich strony, no bo takie były założenia, bo nikt się nie spodziewał, że to będzie po niemiecku. Dobra, ale pomijmy na chwilę Niemcy, wróćmy do Rosji.
Ej, i Polski, tak? No.
Tak dalej później zaczniemy prowadzić ten podcast o polityce. Ale tak, wróćmy do Kislewu, tak naprawdę. To co jeszcze ciekawego możemy o nim powiedzieć tak a propos lora chyba, bo chyba od tego będziemy zaczynać?
Chodzi ci o... Znaczy, co masz na myśli? To, że jest podzielony? Że masz dwa ludy, które tak naprawdę zamieszkują tę Ukrainę?
Znaczy, no to taki krótki...
Że masz innych bogów?
Krótki rys historyczny właśnie jest taki, że to też jedna jest ciekawostka, którą wyczytałem a propos... To było jeszcze w pierwszej edycji, że w lorze się to nie utrzymało później, ale Kislev był uznawany za jedyne państwo Starego Świata, które utrzymywało posiadłości na wschód od gór krańca świata.
Ponieważ no nie utrzymało się.
No utrzymać się nie utrzymało, ale to też jest ciekawy pomysł, który można wykorzystać na sesję, jeżeli tam gracze musieliby zostać zatrudnieni przez jakiegoś bojara, żeby zrobić wyprawę do tam dworku letniego czy coś takiego. Ale tak, no bo historycznie to potomkowie dzisiejszych Kislewiców rzeczywiście przeszli przez te góry krańca świata i zaczęli lać Ungoli, czyli
miejscowych
kozaków, i to są Warhammerowi kozacy, tak w dużym uproszczeniu.
Tak.
Lanie to wzajemne trwało tam kilkaset lat, ostatecznie skończyło się na tym, że rzeczywiście państwo Kislev istnieje.
Jakby... Z tym z jednym zastrzeżeniem, że ono istnieje na ziemiach, które technicznie, przynajmniej ta południowo-zachodnia część, klejmy na to, ma część imperium, Osland.
Tak, to też.
Bo miasto Kislev było kiedyś faktorem handlowym tamtejszej prowincji.
Tak, dokładnie. Generalnie skończyło się na tym, że jakby południowe części Kislewu...
To są te cywilizowane.
Tak, te najbardziej cywilizowane podpadły pod Gospodarian, czyli ten lud, który przyszedł ze stepów i to wszystko podbijał. Północne w dużej mierze przypadają właśnie tamtejszym kozakom,
Mongolom.
A po drodze jeszcze byli Robsmeni, którzy generalnie zostali przez Ungoli wycięci w pień, tak w dużym uproszczeniu. Tam jest jakaś mowa, że może jakieś pojedyncze plemiona nomadów jeszcze twierdzą, że od nich pochodzą, ale ostatecznie rzecz biorąc się ma tam... No i nic z nich nie zostało na dobrą sprawę, koniec końców.
Ale co jakiś czas na ten miks jeszcze wpadają kurganie.
Tak.
Tak, przebijają się przez ten i robią jakiś tam najazd na, jak wiadomo, jak to na wschodzie, na najazdy i tak dalej.
Więc mieszanka jest wybuchowa, tym bardziej...
Totalna.
...że utrzymała się to nie tylko kulturowo, bo te granice geograficzne to one wyznaczają jakby trendy, ale to nie jest tak, że nie znajdzie się Ungolów na południu albo tych gospodarian na północy. One tylko wyznaczają takie ogólne trendy. Więc miks kulturowy jest mocny, tym bardziej, że te poszczególne plemiona ludzi dalej zachowały swoje odmienności kulturowe i na przykład prawne. I są dwa różne systemy prawne.
Systemy prawne.
Tak, działające w Kislewie, w zależności od tego, kogo dotyczą. I technicznie jeden jest nadrzędny względem drugiego, ale nie do końca.
No.
co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Znaczy, może jak już tak wspomniałem o tym właśnie kwestii w różnicy praw, no to jest prawo gospodarian, czyli to idzie od cara w dół z normalnym takim względnie systemem sądowniczym, jaki znamy w Imperium, który działa na bardzo podobnych zasadach. Są kodeksy, są sędziowie, w jakiś sposób to prawo jest tam egzekwowane, chociaż Kislev sam słynie z tego, że jednak nie przypada za więzieniami i większość kar zwykle to są rzeczy typu chłosta czy wygnania, czy coś w tym zakresie, jakieś kary cielesne, dyby.
Pomijasz pewien bardzo ważny aspekt. Czekistów.
Tak, wszystko po kolei. Do czekistów też dojdziemy. Ale jednocześnie mamy właśnie wciąż działające prawo ungolskie, które generalnie tyczy się, działa na ziemiach Ungoli, tyczy Ungolów samych. I ono jest o tyle ciekawe, że po pierwsze nie jest skoreksowane ani sformalizowane w żaden sposób, jest, opiera się tylko na czystej tradycji oralnej. A druga kwestia jest taka, że w ich rozumieniu za przewinę danego osobnika odpowiada jego cała rodzina bądź plemię. I to można bardzo szeroko rozumieć, ponieważ znane są przypadki, jak tam chyba chileański kupiec został zabity w świetle prawda, ponieważ jakiś zupełnie inny, nieznany mu właśnie Ostlandczyk coś tam zrobił złego, zabił kogoś, zgwałcił, nieważne. I sędzia ungolski doszedł do wniosku, że to rzeczywiście obcy przyszli i zrobili, więc obcym należy się...
Więc obcy muszą...
Tak, a że to byli dwaj zupełnie różni obcy, zupełnie ze sobą niepowiązani, nie stanowiły dla nikogo żadnej ważnej kwestii, doszli do wniosku, że prawo jest prawem i tyle. No, kwestia czekistów, tak, to też jest właśnie taka cudowna rzecz w Kislewie, podpadający pod aktualnie panującego cara, bądź caryce, bo dojdziemy do tego, kto jest na tronie, bo to w dużej mierze zależy od waszego timeline'u i wybranej edycji. I tak, ta tajna policja w Kislewie ma się dobrze, pilnuje wszystkich, a im więcej człowiek ma władzy i pieniędzy i wpływów, tym bardziej go tacy właśnie pilnują.
Tak, no to jest generalnie jednostka, organizacja powołana do tego, żeby bronić cara, która jest w oczywisty sposób wzorowana jednocześnie na oprycznikach prowadzonych przez Iwana Groźnego, a nazwę wzięła od początkowej fazy, od prekursorów KGB z pierwszych lat Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Więc tak jak sobie Anglicy wyobrażają, jak wygląda na wschodzie, tak wszystko zmieszać, to powiedz, że Kislev, Kislev jest piękny, tak?
Kislev jest piękny. Chociaż trzeba powiedzieć, że nie jest tak, że tam Kislev jest widziany, znaczy przedstawiany tylko i wyłącznie jako zagłupie świata.
Bo ten... Nie, ja nie mówię, że jest zagłupie świata, ja mówię, że jest...
Ten, że pomimo tych wiesz, wszystkich stereotypów, jakimi Kislev jest obarczany, jest trochę względnie pozytywnych, albo przynajmniej mało negatywnych rzeczy, które o Kislewie można powiedzieć. Cała na przykład... Właśnie...
Oprócz tego, że jest jedną wielką kalką i kliszą.
No ale to jak wszystko, w starym świecie, tak? I
tak no tak, 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 ale wiesz, ta kalka i ta klisza dotyczy technicznie, wiesz, tą kalkę i kliszę łapimy bardziej.
Mówisz, że traktujesz to po prostu osobiście, tak?
Nie, ja traktuję tego osobiście, ale po prostu, wiesz, to widzę bardziej.
No, z pewnością. Tak, no ale właśnie mówię, plusy są takie, że na przykład... Dobrze, no może tak szybko o carach, bo kto rządzi w Kislewie? W Kislewie rządzi car bądź caryca. I teraz w zależności od tego, w którą edycję Warhammera gracie, jeżeli to są trochę starsze lata, czyli tak przed 2517, to jest to car Borys, który wsławił się tym, że on jest w ogóle nazywany wiecznym carem i jest takim Magnusem Pobożnym Kislewu.
Wiecznym, jak Lenin.
Jak Lenin. Któż inny może być, może być wiecznym tylko jak Lenin, bo inne wieczności, wiesz, nie mają sensu. Ale car wsławił się tym, że on chciał właśnie przywrócić starą kislewską religię niejakiego boga Ursena.
Ursena.
Tak, a on, tak, w skrócie Urson to jest taki Uluryk, tylko że od niedźwiedzi, a nie od wilków. No ale cała reszta jest w dużej mierze bardzo, bardzo podobna. Oni zresztą z Ulurykowcami...
Bardzo się lubią.
Znaczy, lubią się to, oni mają taką współzawodnictwo mocno rozwinięte, tak powiem. Próbują sobie udowadniać, kto jest lepszy i kto ma lepszego boga i który bóg ma lepsze zwierzę, więc to nie jest taka wielka sympatia, ale jest dużo tam zrozumienia i chęci współzawodniczenia, jednak bez takiej prawdziwej wrogości.
Czyli są jak taki Gimli i taki Legolas.
Tak, tylko że obaj są Gimli. W ten sposób, tak ustalmy to.
Taki Gimli i taki Gimli. Ale ten Olifant się dalej liczy jako jeden.
Tak. No i generalnie Borys właśnie w ramach ten przywracania tej religii na łono swojego wspaniałego państwa Kislewu postanowił zgodnie z tradycją pójść i upolować niedźwiedzia, ponieważ prosty jest, że jak jesteś wierzącym w Ursena, no to o odpowiedniej porze idziesz do lasu, najlepiej bez broni, i idziesz upolować niedźwiedzia gołymi rękoma, no bo przecież Kislew, nie? Wiadomo, to jest stan umysłu. No i oczywiście rzeczywiście udało mu się upolować, że nie byle jakiegoś niedźwiedzia, tylko tam największego białego niedźwiedzia, jakiej kto kiedykolwiek stąpał po stepach Kislewu. Lał się z nim kilka dni.
Oczywiście.
Po czym padł z wycieńczenia, ale przy okazji jeszcze napadły, wcześniej napadły i niedźwiedzia, i Borysa, który lał się z nim z gołymi rękami, napadło ich watacha wilków. Borys postanowił zabijać te wilki, bo atakowały jego niedźwiedzia, ale padł właśnie przemęczony, więc niedźwiedź doszedł do wniosku, że Borys jest swój chłop i dobił resztę wilków i pilnował tego Borysa przez ileś tam dni, do czasu aż się nie pojawili służący, ale nie pozwolił im podejść. Dopiero jak Borys się ocknął kolejnego znowu dnia, to niedźwiedź zgodził się, żeby służący mu pomogli, i to był początek pięknej, wspaniałej przyjaźni, miłości i czego tam jeszcze między Borysem a jego niedźwiedziem, który skończył się właśnie jakoś w 2517, gdy podczas inwazji poprzedniego wielkiego chaośnika, któremu nie pamiętam już jak do końca było, ale chyba gdzieś mam, a Azwarku mam, Borys padł. Niedźwiedź przeżył, co ciekawe. I potem na tron weszła nasza ulubienica, czyli Caryna Katarina.
Katarina, która zupełnie nie jest zrywana nikim, ale absolutnie w żadnym wypadku.
Podobieństwo takich różnych postaci prawdziwych bądź historycznych jest niezamierzone i całkowicie przypadkowe.
Całkowicie.
Ale z Cariną Katariną jest o tyle fajnie, że pomijając to, że jest...
Że co, że przepraszam, nie chce robić rozbiorów?
To nie wiem, czy nie chce robić rozbiorów, ale jest fajnie. Ciekawe jest to, że pomijając to, że jest lodową wiedźmą, czyli taką królową lodu w realiach Warhammera, to jest bardzo kochana przez swoich poddanych, ponieważ właśnie cały ten ustrój państwa czekistów i całego zamordyzmu jest w dużej mierze skierowany przeciwko ludziom, którzy i tak już władzę mają, jakimś bojarom czy innym majętnym szlachetnym urodzonym.
To znaczy jakimś. To jest akurat ważny element, no, no wiesz, tak, jeżeli
ja
masz...
Nie twierdzę, że nie. Ale z tego czytałem, to jest tak powiedziane, że właśnie cały ten aparat właśnie głównie siedzi nad ludźmi, którzy mają dostęp do władzy, a nie nad zwykłymi poddanymi, którzy mają relatywnie więcej wolności. Wiadomo, że ona wciąż jest ograniczona, co oznacza, że gdyby nie End Times, który zniszczył całe Kislev i Carinę Katarinę, to mogłaby się doczekać prawdziwej rewolucji.
No ale przyszło End Times i generalnie teraz jedyną rzeczą, która nam została, to to, że w The World That Was, jedno z pierwszych pisów, jakoś tak swoją drogą niedawno, jest właśnie dotyczący, jest jeden dotyczący Kislewu i wprowadzanie zupełnie innych rzeczy, które mogą wywrócić do góry nogami całego lore dotyczącego tej krainy.
Tak, no ale lore Kislewu ten...
No ale wy...
Był wywracany do góry nogami już kilkakrotnie, bo swego czasu byli nawet kozacy, którzy no pojawili się tam gdzieś tam battle w jakiejś rozpisce, ale to też wypadło. Więc tam, no zresztą jak większa część lore Warhammera, było to wywracane do góry nogami niejednokrotnie, no i to co przetrwało, to przetrwało. A na chwilę obecną i tak nie wiemy, co na przykład, czy cokolwiek zrobi z tym jeszcze czwarta edycja, prawda?
No.
No właśnie. To co jeszcze mam ciekawego do powiedzenia o Kislewie?
Lodowe wiedźmy.
O tak.
Bo wiesz, poruszyłeś ten temat tak lekko, delikatnie, ale to było zbyt po powierzchni.
A, nie, to zdecydowanie trzeba zgłębić. Znaczy, lodowe Wiedźmy to jest w ogóle ciekawa kwestia. Tutaj znowu się wrócimy. Cała sprawa z lodowymi Wiedźmiami wzięła się od tego, że zanim właśnie ten lód przywędrował ze wschodu, zza gór krańca świata, to jedna z jego szamanek, niejaka miska, The Slaughterer, czyli po polsku nazwijmy ją krwawą miską.
Właściwie to powinno być chyba miszka, bo to chyba to chcieli zapisać.
Pewnie tak.
No, że misza, masza. Tak.
Jej się objawił duch zimna, czegoś takiego, i dał jej moce właśnie magii lodu jako pierwszej i wskazał drogę do ziem, gdzie jej cały lud będzie mógł sobie żyć szczęśliwie i we względnym pokoju. Ten właśnie ląd to oczywiście
Kislev.
Tak, przedostali się. Miszka sama po zrobieniu podwalin pod państwowość Kislewu zebrała jakichś dzielnych wojów i ruszyła na północ, poszukując czegoś, ale w każdym razie nigdy nie powróciła już z powrotem na tę ziemię. I została właśnie ustawiona instytucja lodowych wiedźm, które z magią w Kislewie jest śmieszne. Po pierwsze, tylko kobiety mają prawo do właśnie posługiwania się czarami. Zresztą kwestia matriarchatu się dość często przewija, jeżeli chodzi o kulturę Kislewu, bo dziedziczenie u nich też jest po kądzieli, a nie po mieczu. Tak z ciekawostek. No ale wracając do lodowych wiedźm. I one właśnie podróżują po krainach Kislewu i starają się znajdywać młode dziewczyny, które mają wiedźm wzrok, dar rzucenia czarów, zwał jak zwał, i je brać pod swoje skrzydła i trenować jako właśnie kolejne pokolenia lodowych wiedźm, które z założenia są organizacją taką, która wydaje się mieć na celu obronę Kislewu przy użyciu swoich magicznych zdolności i mocy. Aktualnie największą, najprężniejszą lodową wiedźmą jest oczywiście sama caryca Katarzyna. Tylko że ciekawe jest to, że jak się w to wczytać, to lodowym wiedźmom tak naprawdę nie tyle chodzi o zachowanie Kislewu samego, o ile chodzi o zachowanie magii lodu. I tu teraz będzie taka ciekawa teoria, ponieważ nie ma czegoś takiego jak magia lodu z perspektywy Imperium na przykład. Wiadomo, że...
W sensie przy podziale importowanym z Utuanu nie ma takiego wiatru magii. Tak.
Wiadomo też, że to jest pozostałość po poprzednich edycjach, gdzie mieliśmy oczywiście magię elementalną, iluzjonistów i tak dalej. Ale można też poczytać właśnie o tym, że w Kislewie są różnego rodzaju ogmy, pomniki, często ruiny elfów, które jakby tworzą taką siatkę, przez które tam magia lodu przepływa. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że wiadomo, że im dalej lodowa wiedźma jest od Kislewu, tym jej moc słabnie. Więc ja sobie tutaj wysunąłem taką teorię, która kanoniczna raczej nie jest, ale jest dość mocno oparta o tym, co jest w kanonie, że właśnie na terytoriach Kislewu znajdują się pozostałości elfich struktur i artefaktów, które służyły do tego, żeby podstawowe 8 wiatrów magii splatać w taki półprodukt, który właśnie jest magią lodu. I na tych ziemiach do tego jest dostęp i właśnie lodowe wiedźmy z tego korzystając. Na swój sposób korzystają z uproszczonej, znaczy z jednej strony z półproduktu już gotowego, czyli nie z podstawowych wiatrów magii, takie jakie są elementarne, tylko już w jakiś sposób wymieszane ze sobą, tworzącą coś innego, ale z drugiej strony jest to troszeczkę też bliżej magii wysokiej. Taka mam tylko teoria w tym temacie, nie wiem, czy to kogoś obchodzi, czy nie.
No, ciekawa teoria.
No, tym bardziej, że z tego, co czytałem, to właśnie chyba w Indii albo w Kitaju są też jacyś czarownicy, którzy posługują się magią lodu. Więc może być, że to z tych powodów.
No. No, ty tu jesteś MG, także wiesz.
Dobra. No, jeszcze z ciekawostek właśnie a propos samej magii, jak już wspominaliśmy o tym, że tym się zajmują tylko kobiety, i to jest do tego stopnia, że mężczyźni są zabijani, jeżeli potrafią uwalać magią. Dlatego wielu, przynajmniej tych, których na to stać, jak mają dzieci, które wydają się być uzdolnione magiczne i są mężczyznami, to wysyłają ich do Imperium, żeby tam pobierali nauki. I teraz ciekawostka jest taka, że w najlepszej grze zajmującej się Warhammerem, jaka kiedykolwiek się ukazała, czyli oczywiście Warhammer Darkomen, pojawia się nam mag lodu, który jest kislewskim magiem lodu, ale oprócz tego zaufanym doradcą carycy Katarzyna.
Pamiętam go.
Wladimir, bo jakżeby inaczej, Stormbringer. I dlaczego tak to było, a potem już nie jest, no to jeden chyba z licznych konfliktów kanonu, ale chciałbym powiedzieć, że taki był.
No.
Więc to tak chyba w miarę zamykając kwestię magii, tak przynajmniej trochę. Z ciekawostek jeszcze o Kislewie, z tego co wyczytałem, chociaż też nie dam głowy, na ile to się mieści we współczesnych kanonach, jest to, że nie poluje się na mutanty, tak jak w Imperium, w sensie, inaczej, nie ma nakazu prawnego zabijania mutantów, ale z drugiej strony za zabijanie mutantów nie szkodzi nikomu żadna kara.
Więc wiesz, to jest piękna płaszczyzna do nadużyć, jakby co.
Dobra, ale to wciąż lepiej jest być w sytuacji, gdzie wiesz, nikomu nie grozi za to, że się zabije, niż w sytuacji, gdzie po pierwsze nikomu nie grozi za to, że się zabije, a po drugie jeszcze aktywnie się szukają.
No nie, no ale prawda też jest taka, że wiesz, że Kislew jest krainą, która jest od północy i północnego wschodu cały czas jakieś zagony tam się zapędzają. I tam cały czas są walki na granicach, także...
Tak, to prawda, mam też na
w miastach tak samo się pojawiają te mutanty, więc Prag to jest w ogóle cała historia osobna o tym, wiesz, ulice, które w nocy spływają krwią i Rada Miasta musi wynajmować specjalnych ludzi, którzy codziennie rano szorują ten główny prospekt. Główną ulicę w Pragę, żeby wyczyścić się z tej krwi, która zawsze wypływa rano, w nocy. Także tak, no jest dość specyficzne i musi być takie dość ostrzejsze, zwłaszcza jeżeli ktoś ma na przykład mackę albo coś takiego.
Tak, no to zresztą sam Kislev to jest tak jak, nie wiem, komuś pokazujecie jak działa Warhammer, no to mówicie, że Imperium to jest taka rzesza niemiecka, tylko że są mutanci, jest bardzo niebezpieczne. To Kislev to jest takie Imperium, tylko że jest jeszcze bardziej niebezpieczne, w ten sposób.
No.
Dużo więcej, to jest dużo bardziej na porządku dziennym. A ty w sumie też fajny temat poruszyłeś a propos Prag, bo technicznie w Kislewie mamy trzy ważne miasta.
Erngrad, Kislew i Prag.
Dokładnie. Kislew, który jest oczywiście stolicą. Tam też znajduje się dwór cara. Ewentualnie w wypadku carycy to w ogóle mamy do czynienia z tak zwanym lodowym dworem, bo ona ma stworzony taki lodowy zamek w centrum miasta, w którym przyjmuje swoich gości. Jest stworzony oczywiście za pośrednictwem magii lodu, chociaż zapewne jakaś tam służba też skrobie odpowiednie wzorki, żeby było ładnie. W ogóle starycą jest też zabawnie, bo ona ma swój cały jakby jest specyficzna etykieta stosowana do tego, jak się jest w obecności carycy i w skład tego wchodzą takie rzeczy, że na przykład nikt nigdy nie może stanąć plecami do carycy, nie można się od niej oddalać, jak sobie nie można mieć głowy wyżej niż ona sama i tego jest mnóstwo.
Ona musi was widzieć.
Tak, ona musi ten. Ale na przykład jest to też opisane w ten sposób, że caryca stara się pomagać, żeby ludzie mogli jakby wypełniać założenia tej etykiety, więc to nie jest tak, że na przykład caryca specjalnie daje głowę w dół, żeby wszyscy jeszcze niżej musieli knychać czy coś takiego, tylko ona zawsze stara się dać z wyprzedzeniem możliwość, żeby ludzie przygotowali się na jej przyjście i na przykład jak kończy swoją przemowę czy ustalenia, to potem wychodzi, żeby ludzie bez problemu mogli się rozejść, więc Carysa też właśnie jest, ona jest tak przedstawiana, jak się o niej poczyta z dwóch stron, że z jednej strony jak najbardziej stara się trzymać wszystkich za pys, bo to jest taka wizja autorytarnej władzy, wiadomo, o co oparta, ale z drugiej strony właśnie ma dużo takich miłych, znaczy miłych, w miarę zrozumiałych, nie stara się być okrutna w imię okrucieństwa, tylko rozumie, że pewne rzeczy muszą w jakiś sposób działać i stara się temu nie utrudniać.
Spójrz prawdzie w oczy, Spójrz prawdzie w oczy. Jeżeli ktoś nie ma nóg, to nie będzie klękał, więc tylko z tego powodu nie będzie go zsyłać za góry krańce świata.
To znaczy, to też prawie jest przewidziane, że nie trzeba tam...
Tak, wiem, jak ktoś nie ma nóg. No. Płatkawca.
Nie trzeba wstawać.
Jeszcze też wstawać.
Tak, tak. Więc nie. Ej, a mogła zabić, tak? Bardzo wyrozumiałe.
Przecież mówię. No.
Tak, więc to jeżeli chodzi o kwestię właśnie do dworu hrabiny, który właśnie znajduje się w Krakowie.
Zapędzasz się. Caryzy.
A, przepraszam. Hrabina na sesjach, caryca na podcaście. Dobrze, w sumie musimy pojechać na sesję do Kislewu, będzie fajnie.
Mówisz?
A nie chcieliście jechać do Lustrii, tam gdzie jest ciepło, to pojedziecie do Kislewu, tam gdzie jest zimno. Czy chcecie jeszcze
nie chcieć? Ja nie mówię, że nie chciałem jechać, tylko wiesz, dużo rzeczy jeszcze się... Wiesz, jest jeszcze miesiąc, żeby tam się zaciągnąć.
Dobra. Kolejne właśnie ważne miasto to jest Erengrad. Który po pierwsze jest ważnym portem na Morzu Szponów, najważniejszym portem w Kislewie, a po drugie tam właśnie są organizowane spotkania wiedźm lodowych. No to będzie chyba w przesilenie letnie. To też jest właśnie związane z tym, że spotykają się na letnie przesilenie, ponieważ wtedy ich moc jest najsłabsza, więc jest najmniejsze ryzyko, że ktoś będzie używał dużo magii, żeby rozwiązać różne spory i dysputy. Więc ta magia Kislewu jest bardzo taka uzależniona od miejsca, nie tylko miejsca, gdzie panuje, ale również na przykład od pory roku i może być potężniejsza zimą, a słabsza w środku lata. No i ostatnim właśnie miastem to jest Prag, które zostało dokumentnie zniszczone przez chaos podczas ostatniej wielkiej inwazji chaosu.
2301.
Tak. Potem zostało spalone przez kislewistów, którzy je odzyskali do
po prostu... Z pomocą Imperium.
Tak, z pomocą Imperium. I odbudowane od podstaw, no ale chaos wdarł się na tyle właśnie głęboko, że jak już mówiłeś, ulice potrafią krwawić i nie takie rzeczy się tam dzieją. Więc
tak.
Tak, to też jest...
Ale to jest fascynujące miejsce w sumie.
Tak, to jest ten...
Tak, to jest ostatnie bastion cywilizacji na północny wschód w Starym Świecie. No, dalej są już tylko góry krańce świata i...
Tak. I pierwsze właśnie miasto zawsze na drodze nadjeżdżających armii chaosu.
No, z gigantycznymi murami.
Taki kislewski musilon, nie?
Tak, też, bo wiesz, wróg wewnętrzny tam jednak cały czas próbuje buzować i tak dalej. tak, Musil Północy. Ładna nazwa. Ale tak, no, Prag. I mamy jeszcze jedno ważne miejsce w Kislewie, które tak bardzo ludne nie jest, ale jest dość istotne dla całego lore Warhammera, mianowicie Trollkanty.
Tak, jak najbardziej. Czyli tam ulubione miejsce wakacyjne tych krasnoludów z irokezami.
O, tak. Tam są największe szanse, żeby móc się odkupić swe winy.
Tak, znaczy jedna rzecz właśnie tak jeszcze sobie przypomniałam, a chciałam o tym wspomnieć, jak rozmawialiśmy o kulturze Kislewu. Mówiliśmy o lodowych wiedźmach, ale pomijając lodowe wiedźmy, są jeszcze takie zwykłe wiedźmy. Znaczy wiedźmy będzie po naszemu. Po angielsku to jest...
Hage.
Nie, wise women.
A, te.
Mądre kobiety, no, czyli po naszemu de facto wiedźmy. I one właśnie mają też ważną rolę w życiu społeczności kislewskich. Po pierwsze, same się też posługują magią, chociaż nie lodową, tak jak lodowe wiedźmy. A przynajmniej nie zawsze. Ale one są właśnie również strażniczkami jakby tradycji, kultury, historii. I to wszystko jest również przekazywane właśnie w formie oralnej tradycji. Więc też jest jakiś taki ciekawy element. Nie każda wiedźma, którą spotka się w Kislewie, musi być Ice Witch. Chociaż
to jest, kiedy już mówimy o tradycjach i tego typu rzeczach, wiesz, kulturze niematerialnej, no to warto to wspomnieć właśnie o tym, jak na przykład wyglądają tam pogrzeby.
O, to daj, to powiedz coś, bo tego to nie sprawdzałam sam.
Generalnie jak już się wyjeżdża gdzieś daleko, no to już się od razu na wstępie odprawia pogrzeb, bo prawdopodobnie szanse na to, że wrócisz są małe, więc zróbmy imprezy teraz.
W sumie to na przykład. Rozsądna tradycja, powiem szczerze.
Tak.
Tak. Bo to zawsze i pretekst, żeby się napić i zawsze odklepane. A jak będzie nie fart, że ktoś wróci, to... To w sumie też dobrze, to się jeszcze pewnie trzeba przywitać, nie?
No.
Tam, bardzo mi się podoba. Znaczy w ogóle też jeszcze a propos religii, bo tutaj chyba tak zaczęliśmy trochę, ale trzeba dodać. O ile właśnie głównym bogiem jest wspomniany Ursem, czyli Ulrich od Niedźwiedzi, trzeba przyznać, że z Talem się bardzo dobrze Kislev... Znaczy z Talem, z wyznawcami Tala Kislewici się całkiem nieźle dogadują. Na tej zasadzie, że oni mają bardzo wspólne tak naprawdę wartości. Jedyne, co tak wyczytałam, co może powodować małe niesnaski, to jest to, że o ile Kislewici uważają, że bez sensu jest czcić Tala i wszystkie zwierzęta na równi, bo przecież niedźwiedzie są najlepsze, o tyle właśnie Talabheim i wyznawcy Tala wychodzą z założenia, że czczenie samych niedźwiedzi również jest trochę głupie, bo bez przesady. Ale to też jest właśnie tak... Jak o tym wszystkim czytałem, to się zastanawiałem na tym, jak wprowadzać graczy do Kislewu. Jak to wprowadzać właśnie z perspektywy takich typowych postaci warhammerowych, znaczy ludzi z Imperium, prawda? Chociaż tutaj też jeszcze trzeba zaznaczyć, że krasnoludy mają sporo do powiedzenia, bo Kara za Karak nie jest aż tak daleko. Mieli swoje... oni również pomagali Kislewowi podczas tej inwazji chaosu. Więc krasnoludy do Kislewu relatywnie łatwo jest wprowadzić. No ale właśnie, jeżeli chodzi o ludzi Imperium, to po pierwsze wszelkiej maści milenarczycy i wyznawcy Ulryka w Kislewie nie będą się czuli bardzo obco, tak? Znaczy będą się czuli obco, bo Kislew ma zupełnie inne podejście kulturalne, ale jest wiele takich wartości ponadkulturowych, którzy oni dzielą. Podobnie właśnie z Talabheim i wyznawcami Tala jako takiego.
Największy tak problem, samo masz...
Znaczy największy problem, jak macie graczy, chcecie ich wysłać do Kislewu, to na pewno będzie właśnie z magami, którzy do tego są mężczyznami.
Bo, no to no, ale powiedzmy, że się nie będą się chwalić za bardzo widziałeś każdemu. Widziałeś,
który się tym nie chwali za bardzo?
No dobra, jest trudno. Jest problem.
Zygmunt jak ma sesję, jak na sesji ma świeczkę zapalić, to będzie trzy rundy kastował światełko, ale ten...
Ale pochodnie nie wyciągnie.
Ale pochodnie nie wyciągnie. Nie. Jestem czarodziejem, patrzcie jak jestem potężny. No ale uzbieram swoje punkty w korupcji, więc należy mu się. Tak, co jeszcze mamy tak, żeby...
Tak, a propos punktów korupcji, w jaki sposób można jeszcze wprowadzić spokojnie, no to wszelkiego rodzaju kupsy. Na przykład, wiesz, zupełnie całkowicie normalną rzeczą powinien być w Ehrengradzie widok ludzi z Marienburga. I z Reiklandu tak samo. Wiesz, w dużych miastach. Masz też ten całą otoczkę dotyczącą tej modernizacji Kislewu, według którego, wiesz, tym nowym, prestiżowym stanowiskiem są ci strzelcy, bo przecież nie mogę napisać strzelcy, prawda? Ale ci strzelcy, co mają tą taką nową broń prochową, no to dlaczego nie można ściągnąć doradców do tego celu, na przykład z Mulni, ze szkoły artylerii. Więc...
właśnie są ten, że Kislew to właśnie za czasów cara Borysa szły mocne pieniądze na to, żeby właśnie ściągać specjalistów i broń, między innymi artyleryjską z Nuln.
Tak.
No, mi się też podobał pomysł, żeby Kislew mógł być fajnym miejscem, żeby zacząć wyprawę na Daleki Wschód.
Okej, jest jednym z dwóch miejsc, gdzie można by sensownie zacząć, ale wydaje mi się, że wyprawę na Daleki Wschód, akurat jeśli popatrzeć na mapę Starego Świata i tego, jak to jest połączone, to lepiej jednak zaczynać w kierunku na Księstwa Graniczne. To jest w ogóle inny zupełnie obszar, bo spójrz, bo jak idziesz przez Kury Granicy Świata, to potem idziesz strasznie dużo północą, a tam jest bardzo niebezpiecznie.
Tak,
te stepy są w ogóle niebezpieczne, ale stepy, które są niebezpieczne, a przebiegają koło terytoriów Krasnoludów Chaosu, których wcale nie ma tutaj, proszę, nie ma czegoś takiego jak Krasnoludów Chaosu, nie ma w ogóle, są jeszcze bardziej niebezpieczne, więc wiesz, no, tutaj jest taki problem. Oczywiście pewne karawany zapewne wyruszają z Kislewu, ale...
Tym bardziej, że właśnie mówię, spodobał mi się też pomysł na zasadzie tego, że oni wciąż pamiętają o jakichś ziemiach po drugiej stronie Gór Krańca Świata, więc wiesz, wszelkiego rodzaju, nie wiem, quest może właśnie na przykład wbić się do Twierdzy Krasnoludów Chaosu albo do ruin Twierdzy Krasnolud Chaosu organizowane przez jakiegoś ambitnego bojora. Więc wydaje mi się, że też jest ciekawe.
A innych nie mamy niż ambitnych.
A nie, to wiadomo. A ambitnych i wiernie służących jej cesarskiej mości...
Ale to się wyklucza.
No i oczywiście wszelkiej maści tak naprawdę Norsemenów, i to niekoniecznie tych, którzy są już całkowicie zaprzedani chaosowi, ale jeszcze tych, którzy są troszeczkę pomiędzy, bo to zarówno jako rajder, jak i również jako kupcy, bądźmy szczerzy, bo to jednak pieniądz nie zna pochodzenia, więc nie byłbym zdziwiony, gdyby jakieś tam mniejsze norsemańskie łódki z mniej wojowniczych plemion również się dawało spotkać w kislewskich portach, nie?
Elfy na przykład.
Elfy z pewnością.
W Erengradzie? Pewnie.
Elfy to wszędzie rajdą, nie? To jak mrówki.
Mieszkańców Arabii.
Również, zdecydowanie. Zresztą
pamiętam. Ale to oczywiście w Erengradzie.
Tak, z drugiej strony to siłą rzeczy pewnie też działa w drugą stronę, dlatego wiesz, nie ma powodu, żeby gdzieś tam na Imperium, czy właśnie nawet w Arabii, nie wiem, Tilei i Estalii, gracze nie mieli się natykać na kislewitów.
W sensie, wiesz, to nie jest coś, co jest powszechne, ale to też nie jest tak, że się nie zdarza.
Tak, myślę, że to jest dobrze. No dobra, to co, może jakieś małe podsumowanie, bo już tak chwilę o tym Kislewie opowiadamy.
Znaczy, no tak gwoli podsumowania. No ja Kislew uwielbiam. No Kislew jest po prostu taką wizją, no, ale autentycznie, no Kislew jest po prostu wizją tego, jak w latach 80. Anglicy wyobrażaliby sobie fantastyczną wersję miksu Rzeczypospolitej i Rosji. A ma to swoje ograniczenia, to znaczy wybija to, że ty wiesz, że oni używają słów, których znaczenia nie znają. I próbują ci wcisnąć, że na przykład, nie wiem, drużyna to jest ktoś wysoko postawiony. Otóż nie. Albo kwas to koniecznie musi być alkohol. No też otóż nie. Ale tak, no to jest super, wiesz. No. Poza tym, słuchaj, w którym innym państwie w Imperium na odsieć przyjadzie ci oddział Winged Hussars? No, proszę cię.
Dobra. A jeszcze jak masz szczęście, to będą siedzieć na niedźwiedziach.
Tak.
A co by nie mówić, husary na niedźwiedziach to jednak jest plus, nawet jeżeli Kislew jest bardziej ruski niż polski czasami.
To... No, ale husary na niedźwiedziach to jest coś, co się nawet Sienkiewiczowi nie śniło.
Od tego chyba w ogóle powinniśmy zacząć ten odcinek. Husary na niedźwiedziach, czyli dlaczego kocham Kislew. No dobrze. No to, moi drodzy, my zamykamy odcinek na dzisiaj. Mamy nadzieję, że na innym komunikatorze też w miarę nas słychać z perspektywy technicznej ma to w miarę sens. Póki to się żegnamy, jak zawsze prosimy Was o podrzucanie nam pomysłów i w komentarzach oraz klikanie wszystkich różnych rzeczy. A na chwilę obecną chwała Carycy Katarzynie.
Trzymajcie się zdrowo i chwała Imperium. Ja pozostanę jednak tradycjonalistą.
Ty jedziesz na wschód, tak? Dłuższa wycieczka niebawem. Czy chcesz? Nie.
Jeśli chcesz lub nie chcesz, no sorry. Ja w przyszłym życie.
Zobaczę się w towarzystwie innego mojego gracza. Chwała Carycy Katarzynie. Cześć.